Państwa, kontynuujemy nasz temat rozpoczęty o godzinie 18.10. Dzisiaj w Radio Maryja i Telewizji Trwam chcemy mówić na temat GMO i tuczu przemysłowego, które są zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. W naszym studiu są pan dr Jerzy Szymona, pan Marek Kryda, pan Irena Sienkiewicz, pan Hubert Karolczak oraz pan redaktor Michał Grabianka. Bardzo prosimy.
Zapłać, szczęść Boże, nie będzie pochwalony z Chrystus, Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja, którzy są z nami w czasie tych rozmów niedokończonych. Tak jak już mówiliśmy w telewizji Trwam, sprawa jest o tyle ważna, że coraz więcej tuczu przemysłowego w Polsce zaczyna się rozpowszechniać, rozprzestrzeniać. Szczególnie teraz to wyszło, kiedy okazało się, że niby jest świńska górka, a jak to mówili rolnicy, nie ma świńskiej górki, tylko jest zmowa wielkich potentatów przemysłowych dotyczących właśnie tuczu trzody i ubojnic czy zakładów przetwórczych, których jest, no nie wiem, może z jakieś 80-100, natomiast 650 tysięcy rolników jest już przez nich opanowanych i ceny oni dyktują oczywiście. Dlatego nawet jeżeli się uda w jaki sposób tą sprawę opanować poprzez właśnie ten skup na zapasy, to mimo wszystko i tak on wzmocni te wielkie zakłady przetwórcze, tak jak na przykład zakład przetwórczy pana Dudy. A czy pomoże rolnikom? No może troszeczkę. Może cena, którą proponuje pan Lepery, zostanie wprowadzona. Mówiąc o tuczu przemysłowym, chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na zagrożenia. I o tych zagrożeniach dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć. Panie Marku, może zaczniemy. Przede wszystkim sprawa zagrożeń wynikająca nie tylko ze spraw związanych z wielkością produkcji, prawda, ale również z całą hodowlą, całym przemysłem, który jest w to włączony, bo to jest przemysł, już jest włączony w wyprodukowanie jednego tucznika.
Tak, no ja myślę, że możemy tak pokrótce prześledzić historię rozwoju firmy Smithy Foods w Stanach Zjednoczonych, ponieważ nie jest to firma bardzo stara. Założyciel tej firmy, Joseph Luther, on po prostu ubijał świnie w małym zakładzie swojego ojca, a później zaczął zdobywać udziały na rynku przez to, że eliminował konkurencję. I największy postęp miał wtedy, kiedy zaczął hodować świnie i jednocześnie miał przetwórstwo i ubój tych świń. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób ma się wszystkie fazy produkcji i można mieć monopolistyczną pozycję na rynku, dyktując ceny, bo Smithfield zdobywał pozycję na rynku amerykańskim, zdominował rynek. W tej chwili to jest 25% wszystkich świń ubijanych w Stanach Zjednoczonych. Wtedy, kiedy ceny były najniższe, zamknięto dwa olbrzymie zakłady przetwórcze mięsa i ta cena bardzo niska spadła do zupełnie niskiej. I wtedy przyszli przedstawiciele firmy do niezależnych hodowców świń w Stanach Zjednoczonych i powiedzieli: podpiszcie kontrakty z nami, bo inaczej zbankrutujecie. Ja się obawiam, że również teraz w Polsce mamy podobną sytuację. Ceny są tak niskie, że rolnicy mogą pójść na wszystko, również podpisywanie kontraktów, które są zwyczajnym cyrografem.
Mamy więc do czynienia z dwoma takimi jak gdyby miejscami. Pierwsze miejsce to jest to, że oni produkują sami wielkich, weszli w Polsce w PGR-y, w gospodarstwa popegeerowskie, również mają podpisane umowy z zakładami, czy wchodzili w spółkę z Primą na przykład. I w ten sposób opanowali już częściowo rynek. Ale z drugiej strony mają również własne przetwórnie mięsa. Podobno mają 5 zakładów, które w tej chwili już bezpośrednio tylko i wyłącznie dla nich pracują.
No tak, to są zakłady Agry w Szczecin, Mazury Ełk, Konstar Starachowice, w tej chwili nazywany Animex Starachowice, no i nabyte Morliny. I każdy z zakładów to są w zasadzie bliźniacze zakłady z lat 70., 80., które mają zdolność produkcyjną 2 miliony sztuk świń, uboju 2 miliony sztuk świń rocznie, czyli 4 razy 2 to jest 8 milionów świń, czyli to jest połowa polskiej produkcji. W tej chwili one działają na połowę mocy produkcyjnych. Zatrudnionych jest wiele ludzi, po 1000 osób w każdym zakładzie. Na pewno pewno zależy mi na tym, żeby mieć pełne moce produkcyjne, czyli połowę produkcji w Polsce świń może przypaść jednej firmie amerykańskiej.
Panie Marku, przedstawiciel firmy Prima Foods, wypowiadając się na łamach prasy, mówi jednoznacznie, że oni nie są zainteresowani specjalnie współpracą z rolnikami, dlatego że ich interesuje na przykład mięsność w wysokości minimum 54%, a rolnicy nie do końca mogą. W związku z tym oni współpracują z rolnikami na tej zasadzie, że rolnik jest jak gdyby dla nich takim podwykonawcą, a wszystko dostają od firmy. A więc prosięta, pasze, również wszelkie premiksy, wszelkie sprawy związane z wspomaganiem, żeby to się wszystko... I mają własnych lekarzy weterynarii, którzy nad tym czuwają.
No tak, chodzi o to, że jeżeli zwykły rolnik przywiezie im świnię, to zawsze można powiedzieć, że ona jest za tłusta, nie jest to wysokomięsna rasa i my płacimy swoim rolnikom wyższą stawkę niż temu zwykłemu rolnikowi. I ci rolnicy kontaktowi są jakby uprzywilejowani. Ale pamiętajmy o jednym, że jeżeli się uda zdobyć rynek w Polsce, to ci rolnicy kontraktowi będą w takiej samej sytuacji jak rolnicy kontraktowi Stanów Zjednoczonych. W kontraktach, tajnych kontraktach, który rolnik nie może nigdy ujawnić nawet swojemu prawnikowi, jest pisane, że rolnik odpowiada za odchody zwierząt. I jest pisane to, że jeżeli będą problemy z odchodami zwierząt, to tylko rolnik musi ponieść konsekwencje. Czyli ktoś może być bankrutem przez to, że skazi środowisko, a firma powie, myśmy nic nie wiedzieli o tym, czyli gigant zepchnął odpowiedzialność na rolników kontraktowych, a jednocześnie zwiększa kontrolę rynku, bo tak jak pan powiedział, rolnik nie jest właścicielem świń, co więcej, nie może mieć własnych świń. I jak jeszcze pasza jest
przywieziona... Nie może mieć własnej paszy.
Nie może mieć własnej paszy, nie może mieć własnych świń, czyli on jest wyrobnikiem na swoim własnym polu.
Czyli prędzej czy później, zresztą tak jak już w tej chwili to się dzieje, możemy rolników tak czy inaczej doprowadzić do tego, że przestaną niedługo mieć własne tuczniki i zdrowe tuczniki.
No tak, i wtedy to jest bardzo ważny moment, kiedy nastąpi załamanie cen, i rolnik dostanie tak mało, że nie spłaci już kredytów bankowych na budynki, na wszystko, to wtedy można przejąć gospodarstwo po prostu. I to pójdzie
bardzo szybko. Tym bardziej, że te firmy, nie, umowy między rolnikiem a tymi firmami nie są tajne i w zasadzie nie wiadomo, co w tych umowach jest, a tam prawdopodobnie jest wejście na hipotekę.
Tak, to jest... Słyszałem o takich sytuacjach pod Poznaniem, że byli tacy rolnicy, którzy myśleli, że podpiszą z Primą, z Smithfieldem kontrakt i tam ich oszukają na pasz i tak dalej. Czyli pasze będą dawać swoim świniom po cichu i tak dalej. Okazało się, że firma wyegzekwowała wszystko co do grosza. Po prostu wszystkie koszty, wszystko przelała na tego człowieka, wyciągnęli z niego te wszystkie pieniądze. Czyli to nie jest tak. Polski rolnik przeżył Hitlera, Stalina. Zawsze tam ubój był możliwy. Zawsze ta rąbanka gdzieś była. W przypadku tych firm, jeżeli są kredyty bankowe, to może się nie uda.
Z tym, że w tej chwili mówi się o tym, że wysłuchano przedakcesyjne prośby rolników i wprowadzi się ubój gospodarczy, bo to już przed akcesją o to rolnicy prosili, no wtedy nie było możliwości, teraz jest. Natomiast wracając do tematu zagrożeń, moim zdaniem takim najbardziej niosącym zagrożeniem są sprawy związane jednak z odchodami. Pani Krystyna, jak to wygląda u Was? Bo sytuacja moim zdaniem, szczególnie tam w przypadku pana Stokłosyna, była dosyć drastyczna.
No w naszej sytuacji rzeczywiście było to bardzo kłopotliwe. Zresztą nadal jest, bo sprawa nie jest jeszcze rozwiązana. My w jednej wiosce tylko mamy kilkanaście zakładów, z czego wszystkie mają negatywny wpływ na środowisko. Między innymi są fermy trzody chlewne, fermy drobiu i oczywiście te zakłady utylizacyjne. I fermy, i zakłady utylizacyjne produkują mączkę mięsno-kostną. Fermy oczywiście mają nawóz i na okoliczne pola wywożono bardzo dużo ilości tak nawozu, tak gnojowicy, jak i innych nawozów, chociażby naturalnych, ale oprócz tego wywożone są mączka mięsno-kostna i jeszcze wywożone z oczyszczalni ścieków pozostałości, czyli to, co zostaje już odsuszone. Tak. To nie są laguny, to są po prostu osad z oczyszczalni ścieków. I paradoks jest taki, okazało się, że podawano ciągle tą samą powierzchnię areału. Do jakiejkolwiek innej fermy przyznawano tą samą powierzchnię areału. I kiedy w tej chwili nasza gmina ma opracowywany audyt ekologiczny, mam nadzieję, że on w przyszłym tygodniu już zostanie ogłoszony, okazało się, że plan nawożenia były zgłaszane w różnych punktach, w różnych stacjach rolniczo-chemicznych i to, co powiedziała pani inspektor, pani dyrektor Wydziału Środowiska w Poznaniu, powiedziała, że to, co jest w Śmiowie, to jest kuriozum w ogóle, to, co się dzieje na polach, bo zgodnie z przepisami, jeżeli ma się tak dużą fermę, to trzeba zagospodarować na własnym areale 70% na przykład gnojowica, 30% można sprzedać, a jeżeli jest duża, wielka ferma drobiu, jeżeli jest jeszcze ferma tuczu, jeżeli jest jeszcze mączka mięsno-kostna, której trzeba się pozbyć i jeszcze są osady z oczyszczalni ścieków, to rzeczywiście ta ziemia jest przenawożona.
Ta ziemia jest przenawożona, ale państwo założyliście stowarzyszenie, to stowarzyszenie się rozrasta. Panie Hubercie, bo my mówimy tutaj o tych zagrożeniach, to nie tylko Śmiłowo, to nie tylko tutaj kaczory, ale to również macie informację, że tych spraw jest więcej w Polsce.
W maju miną 3 lata od czasu, kiedy zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia się odbyło i proszę sobie wyobrazić, że teraz mamy już ponad 150 członków w całej Polsce, można powiedzieć, w kilku województwach. Dlaczego? Bo ludzie walczą z uciążliwościami dużych podmiotów hodujących zwierzęta. Przede wszystkim są to fermy drobiu, ale również fermy trzody. No tak się jakoś stało, że zaczęliśmy dosyć głośno, bo to tam media się interesowały naszym powstaniem, naszym buntem takim lokalnym. W sumie protestowaliśmy na początku przeciwko budowie nowego zakładu utylizacyjnego w obawie przed odorami w naszej miejscowości w Śmiłowie. No i, ale tak to się jakoś rozrosło, że zaczęli się do nas zgłaszać ludzie z różnych rejonów Polski z prośbą o pomoc. I w zasadzie my sami, ucząc się występować na prawach strony w różnych postępowaniach administracyjnych, uczyliśmy i przekazywaliśmy tą zdobytą na własnych błędach często wiedzę innym. No i z powodzeniem zastopowaliśmy kilka niebezpiecznych inwestycji już, także mamy się czym pochwalić.
Zastopowanie inwestycji, ale ten proceder niszczenia środowiska przez tucz przemysłowy, czy to będzie drób, czy to będzie tucz świński, czy to będzie również tucz, powiedziałbym, bydła, bo to wszystko przecież się zaczyna przemysłowo już robić, to jednak ma jakiś negatywny wpływ, szczególnie na przechodzenie do wód gruntowych, do zanieczyszczenia zbiorników wodnych.
No, zacznę trzeba od tego, że to jest po prostu nienormalne, niehumanitarne, bo weźmy na przykład świnie. Świnia przecież z natury jest stworzona do tego, żeby ryć w podłożu, prawda? Jeżeli się dla ekonomii buduje i chowa się świnie na rusztach, no to coś tu jest nie tak. No, powinien być powrót do hodowli ściółkowej. Jeżeli ściółka, no to mamy mniejszy problem z płynnymi nawozami, które są szczególnie szkodliwe dla ludzi i dla gleb. No. I nie są wcale dobrym nawozem takiego obornik.
Panie Marku, no to pan jest, nie wiem, organizacją ochrony zwierząt, tak? To jak chronicie te świnie, skoro one są tak poddawane takim procedurom?
No, myśmy intensywnie starali się przekonać posłów w Sejmie 4 lata temu, kiedy omawiana była ustawa o ochronie zwierząt, żeby stosować ściółkę obowiązkowo w hodowli. Bo wtedy problem wielkich, nienormalnie wielkich ferm by odpadł sam z siebie. I było poparcie, na przykład poseł Kulkowski bardzo się poświęcił tej sprawie. I no niestety nie uchwalono tego, nie uznano tego, chociaż jest to stosowane w Szwecji. Ściółka jest bardzo ważna, dlatego że inna jest zdrowotność świń również na ściółce, ponieważ szczególnie głęboka ściółka, ona się samokompostuje i tak naprawdę nie trzeba często jej zmieniać, bo tam te drobnoustroje są zabijane jakby automatycznie i te świnie się inaczej utrzymuje. Szczególnie w Polsce, w Lubelskim jest silna tradycja chowu ściołowego i myślę, że trzeba wracać do tej tradycji, dlatego że odchody zwierząt zmieszane ze ściółką, czyli taki obornik z chlewów, to jest zupełnie coś innego niż płynna gnojowica.
No to wiadomo, to już od wielu lat, to znaczy od wieków to jest wprowadzone i wiadomo, że taki również i nawóz jest przepracowany, jest dużo lepszy do wykorzystywania, jeżeli chodzi o uprawy. Natomiast to tak powoli ten tłuszcz przemysłowy zaczyna przechodzić coraz niżej, również jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, które no dzięki temu, że raczej nie dzięki temu, ale w związku z tym, że zboże na przykład jest tanie i nie można go na przykład sprzedać, no bo szkoda, skarmia się tłuszczem, szczególnie świńskim. Dlatego pytam się, czy przypadkowo nie boicie się tego zagrożenia, że no, rolnicy też będą powoli zmuszani wchodzenie w większej ilości, bo to, żeby się utrzymać na rynku.
Ja myślę, że chyba to nie będzie największym zagrożeniem, bo jeżeli dalej będą przybywały następne wielkie fermy hodowlane, to ceny na świnie będą spadać. Ja przypomnę, w roku 2005 w Polsce, Polska była jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie spadły ceny nawet o 15%. W następnym roku, 2006, o 7% spadły ceny. Wszystko jest powodowane tym, że przybywa ciągle nowych świń na wielkich fermach i w związku z tym żaden rolnik, który będzie miał 1000 czy więcej świń, nie utrzyma się, bo na przykład wielkie zakłady mięsne należące z reguły już do obcego kapitału nie będą kupować tych świń od niego. Powiedzą, będziemy kupować, a kontrakt podpiszesz z nami.
W tej chwili na przykład porównując ceny świń, jeżeli chodzi o Polskę, to gdzieś 115 euro kosztuje to, no, a jeżeli chodzi o na przykład Hiszpanię, Francję, czy Rumunię, czy Bułgarię, 180, 160, także różnice są dosyć znaczne. Natomiast wracając do tematu, który dzisiaj zaczęliśmy, wskazaliśmy na to, w jaki sposób można się przed tym bronić, mówiliśmy o tym, że rolnictwo ekologiczne jest jednym z takich no, hamulców. Panie Jerzy, pan doktor Szymona, jak dzisiaj możemy rolnikom wskazywać na to, żeby przechodzić na inny sposób upraw, żeby w inny sposób hodować i żeby móc inaczej spojrzeć na swoją przyszłość, bo powiedzmy sobie szczerze, takie rolnictwo, jakie nam chce się zafundować w tej chwili poprzez wielkich, jest bardzo niebezpieczne dla przyszłości Polski.
Ja myślę, że te problemy, które są tutaj poruszane, omijają na razie rolnictwo ekologiczne, bo rolnictwo ekologiczne jest regulowane aktami prawnymi i tam na przykład jest taki zapis, że zwierzęta muszą korzystać z wybiegu i muszą też część kojca świńskiego musi być wyścielona ściółką ze słomy. I to jest warunek hodowli ekologicznej. Także tego typu problemów nie mamy w rolnictwie ekologicznym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że mówimy tutaj o rolnictwie ekologicznym, że jest to pewien system produkcji rolnej mało znany. Natomiast ja uważam, że jest to system bardzo znany, ponieważ rolnicy, którzy potrafią w sposób tradycyjny produkować, bardzo łatwo mogą przejść na produkcję ekologiczną, ponieważ nie jest to trudna. Nie jest to trudna.
No tak, ale mówi się o tym, że no, produkcja ekologiczna, czy uprawy ekologiczne, czy hodowla ekologiczna, że one są no, mniej opłacalne, że wymagają więcej pracy, że są no, trudniejsze i że no, nie ma takich efektów ekonomicznych.
Ja myślę, że faktycznie trzeba mieć wiedzę, żeby prowadzić, ponieważ w tej chwili rolnictwo to uprzemysłowione daje gotową receptę i daje wszystkie środki chemiczne i rolnik ma taką recepturę. Masz zastosować w tym i w tym czasie, to uzyskasz taki i taki efekt. Natomiast rolnictwo ekologiczne jest rolnictwem związanym bardzo często z warunkami lokalnymi.
Ale też klimatycznymi.
Klimatycznymi, tak. I dostosowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej jest czasami, no, wymaga tej wiedzy. Natomiast myślę, że samo prowadzenie gospodarstwa ekologicznego jest, powiedziałbym, tańsze, ponieważ rolnik nie jest uzależniony od zakupu nawozów sztucznych, od chemicznych środków ochrony roślin, nie musi tych rzeczy kupować. I jeżeli prowadzi dobrze gospodarstwo, to może osiągać wcale nie niższe plony niż przy nawet wysokim zużyciu tych chemikaliów, które stosowane są powszechnie.
Ale tu w rolnictwie ekologicznym też jest bardzo ważny podozmian i sposób wysiewania poszczególnych roślin, gdyż wiadomą rzeczą jest, że to już jest wypracowane przez wieki, że pewne rośliny siebie nie lubią, a pewne rośliny no, mogą niszczyć ich kwas i tak dalej, a więc posianie danej rośliny obok drugiej rośliny powoduje, że jest zupełnie inny sposób planowania.
Oczywiście no, podozmian jest podstawą gospodarstwa ekologicznego. Nasze rolnictwo dzisiejsze zmierza do uproszczenia, a nawet do monokultury, najczęściej zbożowej.
No, wie pan, to kwoty wszystko wprowadziły, no wie pan, buraków coraz mniej, rzepak teraz będzie, no ale tak wiele roślin nam wypadło, no jeszcze na południu Polski szczególnie, no to...
Tak, natomiast jak mówię, płodozmian i to urozmaicony płodozmian jest bardzo ważny. Ponadto właśnie nieodzownym elementem produkcji ekologicznej są rośliny motylkowate, które dostarczają za darmo azotu, tego najbardziej plonotwórczego pierwiastka. Także no, prowadzenie gospodarstwa jest ekologicznego na pewno jest tańsze. Ponadto w tej chwili, nie mówiąc już o dotacjach dla gospodarstwa, do gospodarstw ekologicznych, zbyt na płody rolne ekologiczne w zasadzie w naszym kraju jest, no nie powiem, że nieograniczony, ale na pewno jest duże ssanie na rynku surowców ekologicznych. Mamy wiele firm polskich i także zagranicznych, które chcą kupować płody ekologiczne i ponieważ i w naszym społeczeństwie i społeczeństwa Unii Europejskiej zaczynają prosić o żywność ekologiczną, ponieważ ta żywność, którą wspominamy tutaj produkowano chociażby z koncern Smithfield jest w tej chwili już postrzegana jako niezdrowa, wręcz czasami szkodliwa.
No tak, ale skoro w tej chwili zaczynamy mówić o tym, że należy wprowadzać, bo mówi się o tym, Unia Europejska mówi i dopuszcza coraz więcej roślin genetycznie modyfikowanych, coraz więcej roślin w paszach genetycznie modyfikowanych, a więc jak gdyby rolnictwo ekologiczne no, może być zagrożone, jeżeli no, nie da się jakiejś takiej, nie wiem, informacji, która no, uświadomi i rolników, i ludzi kupujących żywność, bo przecież wiadomą rzeczą jest. Pamiętam, kiedy w Godziszowie mi rolnicy powiedzieli, powiedzcie co chcecie, to będziemy to robić. A więc jeżeli konsument powie, że on nie chce jeść kiełbasy genetycznie modyfikowanej, no to rolnicy nie będą uprawiali czegoś takiego.
Jasne. Oczywiście uważam, że świadomość konsumencka tutaj musi być coraz powszechniejsza, żeby przekonać ludzi do tej żywności ekologicznej. I myślę, że tutaj przed nami też duże zadanie, ponieważ w tej chwili konsument idąc do sklepu kupuje żywność najtańszą, a czasami nie jest to żywność, tylko jest to już produkt szkodliwy dla zdrowia.
No na przykład mieliśmy teraz ostatnio ryż genetycznie modyfikowany, panie Marku. No, mamy takich coraz więcej ładnych kwiatków do kożucha.
Tak, no ryż modyfikowany genetycznie LL601 to jest ciekawa bardzo historia, bardzo pouczająca. Mianowicie koncern Bayer, niemiecki koncern, w Stanach Zjednoczonych prowadził badania polowe tego ryżu, więc to był ryż wyłącznie doświadczalny. I on w jakiś sposób wydostał się z tych poletek upraw naukowych i skrzyżował się z ryżem uprawianym tam na południu Stanów Zjednoczonych. I w sierpniu 2006 roku wykryto w Unii Europejskiej, w kilku krajach, że ta domieszka ryżu znalazła się na rynku, mimo że Unia Europejska nigdy nie sprowadzała tego ryżu i mimo że ten ryż był zakazany nawet w Stanach Zjednoczonych. I co się okazało? Ten ryż docierał do Europy już wcześniej, co najmniej przez rok. I z jednej strony Komisja Europejska mówi, dopuśćcie GMO, bo my będziemy kontrolować, a z drugiej strony okazało się, że żadna Komisja Europejska nie była w stanie dopilnować, żeby ten zakazany ryż nie dostał się do krajów Unii Europejskiej. I jest już następna odmiana ryżu modyfikowanego genetycznie, LL62, który też znalazł się w Europie. Już takie kraje jak Rosja, Japonia, Tajlandia, Filipiny wstrzymały cały import ryżu amerykańskiego i to samo będzie z innymi uprawami. I ważne jest, żeby Polska, zanim dojdzie do skażenia przez takie uprawy, które zablokują nasz eksport do innych krajów, że Polska była mądra przed szkodą i nie wpuściła tego w najbliższych latach, bo za kilka lat uważam, że i tak będzie wiadomo, że te rośliny modyfikowane genetycznie były błędem i gospodarka amerykańska gorzko będzie płacić za to.
To znaczy gospodarka amerykańska w tej chwili przechodzi raczej bardziej na przemysłowe uprawy, na przykład kukurydza już cała jest genetycznie modyfikowana, ale ona już nie idzie na przykład na pasze, tylko już idzie konkretnie na biopaliwa.
No tak, ale przykład ryżu pokazuje, dlaczego Japonia nie chce wpuścić ryżu z domieszką tej modyfikacji genetycznej, bo to może skazić ich własny ryż. Oni nigdy się na to nie zgodzą, żeby taki ryż trafił na ich rynek. Jeżeli to samo będzie z kukurydzą, jeżeli ileś krajów na świecie uzna, że nie chcą amerykańskiej kukurydzy, bo skaży to kukurydzę w innych krajach, to się okaże, że nie będzie rynku eksportowego dla Stanów Zjednoczonych. A amerykańskie rolnictwo jest nastawione na eksport, na ogromną skalę. Sam ryż to jest skala rzędu 1,5 miliarda dolarów. To jest eksport amerykański ryżu. W tej chwili cały świat praktycznie się zamyka na ryż amerykański, na skutek domieszki GMO. Czyli nie jacyś szaleni ekolodzy, nie konsumenci, nie organizacje konsumenckie, ale sami farmerzy, którzy uprawiają ryż w Stanach Zjednoczonych, biorą Bayera do sądu i żądają zwrotu strat, jakie ponieśli. Ja myślę, że będą inne uprawy, to sam problem będzie, jeżeli my nie wpuścimy GMO teraz, za kilka lat wszyscy powiedzą, byliście mądrzy, tego nie zrobiliście.
Mamy więc do czynienia z rozprzestrzenianiem się GMO. Mówi się o tym, że uprawy w Polsce mają być również GMO. Jest ustawa, która w jakimś stopniu dopuszcza doświadczalne poletka, czy za zezwolenia, czy w taki, czy w inny sposób. Przecież nie opanujemy tego.
No nie, ja myślę, że możemy opanować, bo przecież to nie koncerny międzynarodowe rządzą polskim rolnictwem, tylko mamy swój rząd, swój Sejm, swoje władze i jeżeli te władze będą realizować politykę Polska wolna od GMO i na przykład ramowy program rządu, który wykazał, że żadne uprawy GMO nie są korzystne dla polskiego rolnictwa, to wtedy my uchronimy się od tego. Tak na przykład Węgry robią, bo Węgry chcą eksportować swoją kukurydzę, i inne produkty do Europy Zachodniej i wiedzą, że jeżeli wpuszczą GMO, na przykład z Rumunii, to nie będą mogli tego robić. I myślę, że Polska musi iść w tą stronę, bo inna alternatywa jest prosta. Jeżeli latyfundia powstaną w Polsce upraw GMO, to licencję na te uprawy będzie miał ktoś za granicą, czy w Szwajcarii, Syngenta, czy Monsanto, Cargill, czy inne firmy w Stanach Zjednoczonych. Dalej, takie uprawy się nadają tylko na wielkie fermy. Takie uprawy trzeba mechanicznie zbierać.
Ale to są już wielkie latyfundia, 20 tysięcy Banstokłosa, Prima Foods, nie wiem ile tam, ma tysięcy hektarów, całe zachodnie również jest przez Duńczyków, przez Belgów, przez Holendrów opanowane. To są duże gospodarstwa, tam uprawy GMO mogą się odbywać.
Ja się nie zgadzam z tym. Dlaczego? Dlatego, że na przykład Poldanok, czyli duńskie fermy hodowlane, mają chyba jakieś 14 tysięcy hektarów, ale to jest ziemia dzierżawiona. To samo jest ze Smithfieldem. Większość ziemi Primy to jest ziemia dzierżawiana, to należy do nas, do państwa, do Agencji Nieruchomości Rolnych. Jeżeli państwo ustali, że na przykład dzierżawy mają być 5-letnie, a nie 20-letnie, lub że w pierwszej kolejności rolnik ma dostać gospodarstwo rodzinne do kupna taką ziemię, to okaże się, że te koncerny nie będą miały
ziemi. Pan minister Kowalczyk powiedział tu przy tym stole,
no, nie
że
wiem.
Około 70% jest w rękach już wielkich potentatów, jeżeli chodzi o ziemię dzierżawione, a prawo nie może działać wstecz. A oni mają na 20, na 30 lat dzierżawy.
Ale
sytuacja jest trudna, natomiast wracając do tego, co pan powiedział, chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Czy my możemy mówić, że państwo może zakazać to i tamto, tylko że informacje o tym, co się zdarzyło, do góry przychodzą rok, półtorej, dwa potem. A już GMO będzie w Polsce. Czy przypadkowo właśnie nie potrzeba jest w tej chwili już zakładania takich stowarzyszeń, czy rozwoju tych stowarzyszeń, a więc powołania klubów czy oddziałów, po to, żeby właśnie jak najszybciej informować, jak najwięcej informować, jak najwięcej dawać informacji o prowadzeniu gospodarstw ekologicznych, tym bardziej, że w tej chwili finansowo jest wsparcie, jeszcze jest wsparcie, a więc jest taka szansa. Tym się możemy moim zdaniem bronić. Panie Hubercie.
Myślę, że tak, tylko że przysłowie mówi, że mądry Polak po szkodzie i dopóki się polscy rolnicy nie przekonają na własnej skórze, co to jest to GMO i jak im może zepsuć produkcję, to tego stowarzyszenia nie założą sami. A żeby stowarzyszenie działało prężnie i było naprawdę mocne i silne i się rozrastało, to jak nasze, no to musi być najpierw bodziec odśrodkowy, czyli serce musi człowiekowi podpowiedzieć, żeby się zebrać razem i przynajmniej w 15 coś stworzyć.
Znaczy przypadkowo nie musi być właśnie coś takiego, jak u was już tak zatrute środowisko, tak, żeby się bronić przed tym, bo już nie można żyć?
Gdyby nam ktoś kazał, powiedzmy, 10 lat temu zakładać stowarzyszenie, bo będzie tak mocno śmierdziało w Śmiłowie, no to byśmy tego stowarzyszenia nie zakładali zapewne. Dopiero no, te doznania zapachowe, że tak powiem, i wizja budowy nowego zakładu przelała czarę goryczy i to był ten bodziec, impuls do założenia stowarzyszenia. Także nie wiem, czy akurat, jeżeli chodzi o walkę z GMO, tutaj takie coś wypali, nie?
Mi się wydaje, że jeżeli będzie tak, jak mówiła pani Irena, że troszeczkę trzeba spojrzeć dalej w przyszłość. Jeżeli zagrożenia związane z chorobami, które w tej chwili są, już dr Hałat pokazuje jednoznacznie, pokazuje na sprawy związane z zatrutą wodą, z przenoszeniem się do atmosfery wszystkich szkodliwych substancji i tak dalej, które prędzej czy później one zaczną w nasz organizm wchodzić, to tu trzeba spojrzeć, moim zdaniem, że trzeba mówić o tym, co będzie za 5, za 10, za 15 lat się działo na naszym terenie. Bardzo proszę, pani Ireno.
Ja myślę, że w ogóle wielkie zakłady przemysłowe, wielkie fermy i zakłady, które przerabiają to mięso później, są nastawione przede wszystkim na zysk. Zysk, 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 jeszcze raz zysk. I starają się jak najbardziej oszczędzać. Tylko, że te oszczędności to się dokonuje kosztem społeczeństwa. Czyli właściciele tych ferm, właściciele wielkich zakładów mają dochody, a koszty ponosi ubożejące społeczeństwo. Bo jeżeli nie spełnia się określonych warunków, jeśli ludzie, którzy mieszkają w pobliżu takich ferm i takich zakładów trujących, szkodzących, to wtedy chorują. I na przykład u nas był opracowywany audyt, a poza tym są to dane z kart szpitalnych województwa wielkopolskiego odnośnie gminy Tylko Kaczory, gdzie stwierdzono, że w ciągu dwóch lat, 2003-2005, wzrost zachorowań na choroby nowotworowe w naszej gminie wynosi 60%, gdzie wreszcie Wielkopolski 29%. Na choroby na przykład nerwowe u nas wzrost 60%, pozostałej części Wielkopolski 5-8%. Nie wiemy, co jest tego przyczyną, bo nikt tego nie badał, ale nie ma poza Farmutirem nie ma większych zakładów u nas. No i trzeba będzie znaleźć jakąś przyczynę. Myślę, że pozyskaliśmy jakąś przychylność wojewody wielkopolskiego, obecnego wojewody wielkopolskiego, który obiecał że postara się znaleźć jakieś pieniądze, postara się sprawdzić, przeprowadzić jakieś badania, skąd to zatrucie środowiska jest. Natomiast jeszcze raz powtarzam, najważniejszą sprawą w tym wszystkim, żeby wygrać z takimi korporacjami, wygrać z takimi wielkimi zakładami, to po prostu trzeba zwiększyć świadomość społeczeństwa. Społeczeństwo jeszcze może coś zrobić i jeszcze może się obronić, dlatego że najważniejszą sprawą, jaka jest, to społeczeństwo powinno uczestniczyć w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie zapadają decyzje. Fakt, że robią to radni, ale społeczeństwo gminy ma prawo zgłosić Rondo. Swoje uwagi, może się nie zgodzić i w razie czego może jeszcze taką uchwałę Rady Gminy w odpowiednim terminie zaskarżyć.
Tylko, pani Ireno, trzeba pamiętać o tym, że interes przy planie zagospodarowania przestrzennego jest różny. Część ludzi jest chętna na to, żeby na przykład ziemię rolną przekształcić w działki, bo na tym można zarobić, prawda? Część gmin jest zainteresowana również tym, żeby w tej chwili rozwijać budownictwo mieszkaniowe, a więc ziemia, żeby szła i tak dalej, pewne rzeczy. Tu ten interes jest różny, a więc plan zagospodarowania przestrzennego, on powinien być opracowywany przez jakiś okres czasu wspólnie, żeby się porozumieć, bo my bardzo dużo w tej chwili ziemi tracimy. Ja słyszę, że będzie ustawa, która będzie szła, na przykład pozwoli na zabieranie ziemi rolnej pod budownictwo mieszkaniowe w mieście i to jest bardzo chwalebne, tylko zastanawiam się nad jednym, ile tej ziemi trafi pod budownictwo to komunalne, czy spółdzielcze, czy dla ludzi, a ile trafi pod na przykład dacze i domki, a ta ziemia na pewno będzie bardzo droga dla gminy. Wracając do spraw, które nas dzisiaj tutaj zgromadziły, to przede wszystkim sprawy związane, w jaki sposób się bronić przed GMO i tuczem przemysłowym. I wydaje mi się, że tutaj z jednej strony mamy to, państwo mówicie o tym w stowarzyszeniach, ale też patrzę na to, co się dzieje w poszczególnych gminach. Nie będę mówił, jaką gminę chodzi, nie będę mówił o ludzi, jakich chodzi, ale mieliśmy pojechać i zrobić właśnie materiał dotyczący tego działania Schmidt-Fila na tym terenie niszczenia ludzi. Boją się mówić, boją się wystąpić. No, ja się nie dziwię, ale u was sytuacja była chyba podobna, panie Hubercie. Z tego, co wiem, niekoniecznie trzeba mówić jednostkowo, ale to, cośmy oglądali na filmach, czy to, co było przez kilka lat tutaj w tym studiu mówione, to jednak zastraszenia ze strony pana Stokłosy było bardzo mocne.
To znaczy tak, oczywiście. Osoby, które są gospodarczo związane z tymi zakładami, oczywiście pomimo tego, że po cichu w rozmowach prywatnych ci ludzie przyznają rację i zgadzają się z nami, ale publicznie, głośno, nikt nie zaprotestuje, wszystko jest w porządku.
Pamiętam, jak byliśmy na Podkarpaciu u pani Miklar, to ona mówiła, że wieczorem to jej drzwi się nie zamykają, ale w ciągu dnia to wszyscy ją omijają tak na odległość co najmniej kilkunastu metrów.
No jest podobnie. No dużo, dużo jest właśnie takich, w ogóle tak nie wiem, czy w całej Polsce, czy tylko u nas jest taka postawa ludzi, dobrze robicie, jest ekstra, dobrze, ale jak przychodzi coś do czegoś, słuchaj, a mógłbyś pomóc, a mógłbyś, słuchaj, coś napisać, a mógłbyś tam pojechać, już nie za bardzo jest czas, już nie ten. Wszyscy czekają, aż ktoś zrobi za nich robotę, a to nie jest tak, bo jeżeli chcemy do czegoś jako mieszkańcy danej małej lokalnej społeczności do czegoś dojść, no to musimy to robić wspólnie.
Panie Hubercie, ja teraz tak patrzę na te wszystkie rzeczy, które się dzieją w naszej ojczyźnie i tak jak pan powiedział, w tej chwili też sprawa mleczarni i innych grup czy innych sposobów działania zaczyna pokazywać, że jeżeli dany człowiek zaczyna coś mówić, występuje przeciw, to on jest w sposób gospodarczy niszczony. Na przykład, tak, jeżeli chodzi o rolników zostawiających mleko, no to na klasie mleka można go załatwić bardzo szybko, można na niego napuścić, można od niego mleka nie odbierać i już jest po nim. A więc, a osoby, które mają duże przebicie, tak jak u was, pan Stokłosa, mają jakieś, nie wiem, mają mandaty poselskie, mają inne sposoby oddziaływania władczego, no są w zasadzie do jakiegoś czasu bezkarni. Ale co spustoszenie zrobią, to zrobią.
To znaczy, ja myślę, że trzeba wierzyć w sprawiedliwość, może nawet nie tą sądową, ale boską, bo jak nam najnowsza historia tutaj obrazuje, minęły 3 lata, a zainteresowanego jak nie ma jakoś od dłuższego czasu, chociaż powinien być. Ale wracając do tematu, faktycznie nasze zebranie pierwsze, taki bunt był 27 lutego, 3 lata temu, i w zasadzie wszystkie osoby, które wtedy miały odwagę albo w nieświadomości jeszcze nie zdawały sobie sprawy, czym to grozi, zajmowały głos przeciwny budowie tego nowego zakładu utylizacyjnego i degradacji środowiska. Wszystkie te osoby spotkały się z jakimiś retorsjami, to znaczy albo ktoś tam stracił pracę, albo ktoś miał nieprzyjemności, nawet był kolega policjant, miał pan senator z trybuny senackiej oświadczenie do ministra spraw wewnętrznych i administracji na jego temat skierował, i tak dalej, i tak dalej.
Miał przykrości
z tego powodu. Za to tylko, że po pracy pojechał na zebranie wiejskie i zabrał głos.
Mi się wydaje, że tych spraw moglibyśmy tutaj mnożyć bardzo dużo, tak. Ale jednak myślę, panie doktorze, że rolnictwo ekologiczne i że sposób na życie jest bardzo ważne. Słyszałem, że coraz więcej rolników jest tym zainteresowanych.
Tak, ja może zanim odpowiem na to pytanie, chciałem jeszcze jedną kwestię poruszyć, bo mówimy tutaj o organizmach modyfikowanych genetycznie i mówimy w sensie negatywnym, natomiast konkretnie nie mówimy, dlaczego one są negatywne. Chciałem podać tylko jeden przykład. Kukurydza modyfikowana genetycznie powstała w wyniku ze skrzyżowania genów kukurydzy i bakterii Bacillus thuringiensis. Dzięki temu skrzyżowaniu ta kukurydza jest trująca dla szkodników, które atakują tę kukurydzę, na przykład na macnicę prosowiankę. Ale ubocznym jak gdyby efektem tego pozytywnego, można powiedzieć, efektu, ponieważ te owady, które atakują kukurydzę, no po prostu giną, jeżeli próbują ją ugryźć czy tam w jakiś sposób wykorzystać. Takim ubocznym efektem jest to, że na przykład białko, które powstało w wyniku skrzyżowania bakterii, białka bakteryjnego z białkiem roślinnym, nie rozkłada się w glebie. Nie ma w tej chwili mikroorganizmów, które by rozkładały na przykład korzeni tejże kukurydzy. I sobie wyobraźmy na przykład, że mamy w glebie może miliony plastikowych drutów włożonych w glebę, które nie rozkładają się. Wyobraźmy sobie taką sytuację. A to jest właśnie po wysianiu kukurydzy modyfikowanej genetycznie. I co się będzie działo, jeżeli będziemy powtarzali ten efekt? Są na to już dowody naukowe. Natomiast wracając jakby do tego wątku, który pan poruszył, no chcę powiedzieć jedno, że oczywiście rolnictwo ekologiczne jest to nowa droga w rolnictwie, która pozwala odrzucić po pierwsze pewne zależności z dużymi przemysłowymi koncernami, które są zainteresowane przemysłową produkcją rolniczą, i także preferujemy bezpośrednio kontakt konsumenta z producentem i takie przykłady mamy nie tylko u nas, ale także i w Europie.
Czy przypadkowo to nie jest właśnie, panie doktorze, to, że człowiek po zdobyciu pewnego doświadczenia wraca do tego, co było dobre, sprawdzone i doświadczone przez wieki?
No, oczywiście, że tak.
Czyli człowiek staje się również mądry i widzi, że to, co mu proponuje przemysł, rozwój, cywilizacja, jest czasami przeciwko niemu.
Oczywiście.
Proszę państwa, zapraszamy do rozmów telefonicznych. Mamy bardzo znakomitych gości. Dzisiaj mówimy na temat GMO i na temat tuczu przemysłowego jako tego, co szkodzi polskiemu rolnictwu. Telefony do studia 655-23-55 dla Polski Północnej. 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 056, dla zagranicy 655-23-33 oraz 655-23-66, kierunek zagranicy 004856 z USA 011-48-56. Czekając na Państwa telefony, Panie Marku, sprawa GMO jest sprawą istotną i ważną. Wiem, że bardzo wiele organizacji na Zachodzie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych występuje przeciwko temu. W jaki sposób można ewentualnie współpracować z tymi organizacjami?
No ja myślę, że ważne jest to, żeby wesprzeć organizacje w Polsce, bo wbrew pozorom organizacje, które walczą z GMO w Polsce, nie są wcale bardzo silne i nie jest ich dużo. I no tutaj na pewno wiele osób zna na przykład Greenpeace, ale Greenpeace nie zajmuje się wyłącznie GMO, on prowadzi wiele innych kampanii, a tutaj naprawdę potrzeba wsparcia wielu organizacji. Ja bardzo liczę, że organizacje rolników ekologicznych się włączą do tematu ustawy o GMO, która ma trafić do Sejmu, dlatego że na przykład konsumenci w Europie Zachodniej spowodowali, że wymuszono na producentach żywności oznakowanie produktów z GMO. Były tam całe kampanie w hipermarketach i w końcu tam się bardzo pilnuje tego, żeby było to oznakowane. I nawet niektóre sieci hipermarketów mają specjalne oznakowania takiego zielonego znaczka, że na przykład mięso pochodzi od świni, która nie była karmiona GMO. Czyli w Europie Zachodniej jest duża świadomość tego, żeby unikać GMO. Natomiast w Polsce na te same koncerny, nawet te same hipermarkety, ja zapytałem przedstawicielkę jednego z tych hipermarketów, ona powiedziała, my tego znaczka nie mamy dla wieprzowiny, no bo jakoś jeszcze nie udało nam się nawiązać kontaktu z producentem świń bez udziału GMO.
Mamy... Jest telefon, odbieramy, bardzo prosimy, halo?
Szczęść Boże, kłaniam się, słuchacz z południowej Polski.
Witamy Pana.
Szanowni Państwo, bardzo cenię Waszą audycję i kłaniam się księdzu prowadzącemu i szanownym Panom, bo oni działają na dla nas i dla naszego zdrowia. Szanowni Państwo, jest taka sprawa, jak słucham tej audycji, to głowa pęka. I proponujecie Państwo otworzenie tych komitetów tam i tych zrzeszeń tego. No to przecież my mamy swój rząd, niby polski rząd, niby demokracja, niby to, niby tamto, a wszystko Panie patrzą nie w tę stronę, co potrzeba. Może by to należało nagłośnić tę sprawę do ambasady radzieckiej, gdy teraz ważą się losy kupna naszej tego mięsa. Może Ruski by wpłynęli na to, żeby tego GMO nie było i te fermy, te dziadostwa, żeby panie to zniszczyć, pierniki jasne, panie, żeby tego na polskim terenie nie było.
No dajmy pan Marek, może panu dopowie tak.
Ja mogę tutaj powiedzieć, że ma pan rację. Tak się stało, że jakieś 2 miesiące temu najwięksi importerzy soi do Rosji ogłosili, że już nie będą kupować soli modyfikowanej genetycznie i również burmistrz Moskwy Łuszkow ogłosił, że w szkołach Moskwy nie wolno podawać dzieciom dań z produktami modyfikowanymi genetycznie. Ja myślę, że trzeba apelować na pewno do naszego rządu, bo powiem jedno, siła kapitału jest ogromna. Jak się popatrzy na naukowców, którzy chwalą GMO pod niebiosą, a niedawno pokazany był w Polsce film niemiecki o GMO, gdzie norweski naukowiec, który najpierw rozwijał GMO, a później walczy z GMO, powiedział, 95% naukowców korzysta z funduszy od wielkich korporacji. A więc 95% naukowców będzie udowadniać, że GMO jest rozwiązaniem wszystkich problemów świata.
Ja patrząc na prelegentów, którzy będą 15 lutego w Senacie na tej konferencji dotyczącym GMO, no to niektórzy z nich są na pewno z tych korporacji, o których pan powiedział.
Szanowni panowie, jeszcze 2 słowa i skończę te
prosimy bardzo, proszę.
Chodzi o taką sprawę. Na terenie Podkarpacia, w okolicach blisko Krosna, jest taka ukryta ferma na 1500 sztuk, która, panie, nie ma ani silosów, ani gdzie ta gnojowica puszcza, to ja sam nie wiem, bo tam się tym nie interesowałem, bo nie jestem sam z tej miejscowości. 1500 przywożą mu pasze, tak panowie mówicie, 1500 małych świnek i on chowa i od jednej świnki ma 100 złotych.
Może pan nam podać miejscowość mniej więcej?
W okolicach Krosna, to jest na kierunku Sanoka.
Dziękujemy bardzo panu.
Teraz jeszcze jedno tylko. A w okolicach Krosna nawożnili tymi odpadami z stojników, oczyszczali ścieków. Ten tyfus, panie, znowu ładują w zimie i to jest ekologia. I gdzie te nasze inspektory, za co oni pieniądze biorą? Czy kara Boża na nich nie wpłynie? Czy te na te mamone tak patrzą, czy na co? To ja nie rozumiem tego.
No, to jest właśnie bardzo denerwujące. Bardzo dziękujemy panu za ten głos. Zresztą nie po raz pierwszy się mówi o tym, że komunalne odpady wszystkie trafiają do ziemi, że chociaż słyszałem, że tam w Sejmie no, ta sprawa nie jest tak jednoznacznie postawiona.
Znaczy jest problem i to w osadach ściekowych, ale też oczywiście w gnojowicy, że tam przecież mamy wiele jaj pasożytów na przykład. Mamy drobne ustroje chorobotwórcze, bakterie kołowe przykładowo, czy salmonella i inne. I to jest bardzo dziwne, że na przykład gnojowica dopuszczona do obrotu, czyli ktoś ma wielką fermę i sprzedaje 30% swojej gnojowicy komuś innemu, to nie jest badane pod kątem bakteriologicznym. Jak to jest możliwe? Przecież ktoś może mieć zarazę na swojej fermie i potem legalnie sprzedaje 30% innym i tę zarazę rozprzestrzenia.
Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Wrocławia. Nie mam taki problem. Jestem osobą młodą, ale chcę odżywiać swoją rodzinę zdrowo. Mam ogród, w którym staram się uprawiać rośliny razem z rodziną w sposób ekologiczny. I chciałam się spytać, jak zaopatrywać się w nasiona, żeby nie były modyfikowane genetycznie? Bo też jest problem większości osób, z którymi rozmawiam. Po prostu uprawa może być ekologiczna, ale same nasiona mogą być modyfikowane. I gdzie się zaopatrywać, jak to rozróżniać po prostu?
Panie doktorze, bardzo proszę.
Więc na rynku polskim mamy nasiona jakości ekologicznej. Jest lista nasion publikowana przez głównego inspektora hodowli roślin i nasiennictwa. Na stronach internetowych można znaleźć i producenta, i odmiany, i gatunki nasion jakości ekologicznej. One na pewno nie są modyfikowane genetycznie.
Jak tego szukać, panie doktorze? Bo ja rozumiem, że wysoko wszystko jest dobrze, ale ja idę do sklepu.
Nie, to znaczy można zamówić na pewno u producenta, czy telefonicznie, czy poprzez czy listownie.
Jak w sklepie dojdzie.
Ale w sklepach też są nasiona jakości ekologicznej, ogrodnicze. Tak. U nas w Lublinie na przykład nie ma problemu z dostaniem.
Toruński Torset robi przecież.
Proszę bardzo.
Toruński Torset robi takie nasiona.
No tak, ale to chodzi o to, że ta pani pyta się, gdzie ona się ma zaopatrzyć. Zostanie w sklepie to znaczy.
W sklepach nasiennych trzeba się pytać o to.
Trzeba się pytać.
O nasiona jakości ekologicznej.
Tak.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
O, witamy.
Kazimierz z Niepołomic. Ja serdecznie witam. Szczególnie witam pana doktora i chciałabym się przypomnieć jako słuchaczka wykładów pana doktora Szymony no sprzed 20 prawie lat. Myślę o wykładach w Polskim Klubie Ekologicznym i również na kursach rolnictwa biodynamicznego. Ja się bardzo cieszę, że pan doktor jest w studio Radia Maria i pragnę podziękować za to, że pan doktor potrafił tylu ludziom zaszczepić właśnie ten bakcyl poznawania przyrody, poznawania praw bożych, w ogóle no zupełnie te wykłady ukierunkowały człowieka myślenie w prawidłowym kierunku. Chciałabym powiedzieć taką rzecz, do znakowania żywności ja nie mam zaufania, że to będzie uczciwe. Jeżeli 90% masła opisanego jako masło nie było masłem, co stwierdziła po prostu inspekcja handlowa, no to już za siebie mówi. Rzecz druga, nowe odmiany wprowadzone przez już nie tylko te kombinacje genetyczne, ale w taki sposób tworzone, krzyżowane, żeby zbiór na przykład fasoli nastąpił w przeciągu tygodnia, doprowadziły do tego, że pojawiły się nowe pasożyty. No, już zawędrowała do Polski stonka kukurydziana, która jest to mucha, która siada na glebie, składa jaja i korzenie tej kukurydzy larwy podgryzają. Pojawił się masowo olbrzymi ślimak bez skorupy, który nie ma praktycznie swojego antagonisty w przyrodzie. No, małe ślimaki to tam jeszcze takie parę dni po wylęgu, to są zjadane przez jakieś ptaki, ale duży pokrywa się już śluzem, który po prostu powoduje konwulsję w każdym przewodzie pokarmowym każdego, powiedzmy, kogoś, kto by zjadł ten... Dlatego ptaki już nie jedzą tych ślimaków. Ślimaki wychodzą nocą, czyli też praktycznie no, jest to bardzo trudna sprawa do opanowania. Jeśli chodzi o te wszystkie modyfikowane genetycznie organizmy, to ja jednoznacznie uważam, że jest to puszka Pandory. To musi przynieść bardzo, bardzo, bardzo dolegliwe skutki. Oby to nie zmierzało do zagłady w ogóle istnienia człowieka i życia na tej planecie. Ja nie wiem, dlaczego rząd nie docierają pewne treści do rządu, chociaż przecież ta działalność powoduje jak gdyby podcięcie gałęzi, na której rząd siedzi. No jest wzrost chorób nowotworowych, olbrzymie koszty leczenia, co za sobą pociąga olbrzymie problemy, które chociażby w tej chwili rząd napotyka. No, nie wiem dlaczego nie dociera głos epidemiologów, pana doktora Hałata, czy pan minister zdrowia, pan Religa, nie widzi przyczyny powstawania tego wszystkiego. Dlaczego nie jest słyszalny głos biochemików, którzy, no już nie ma pani doktor Gumińskiej z Akademii w Krakowie, Akademii Medycznej. No wspaniały człowiek, profesor biochemii. Mnie to wszystko napawa wielkim strachem, ale z drugiej strony nie jest to strach paraliżujący. Jednak trzeba mobilizować ludzi do myślenia, ale również w moim przekonaniu należałoby potrząsnąć rządzącymi. Może oni są zapracowani. No właściwie mamy rząd swój, mamy demokrację. A jakoś w taki, w jakiś sposób podstępny naród polski jest zniewalany.
Dziękujemy pani Kazimierzu.
Panie doktorze, bardzo proszę, bo pan został zaproszony do rozmowy.
Chciałbym przede wszystkim podziękować pani za pamięć, że po tylu latach, a przypomniała pani, że 20 lat temu, kiedy spotkaliśmy się i żeśmy wspólnie propagowali rolnictwo ekologiczne, że jednak upłynął aż taki szmat czasu i że tyle żeśmy już zrobili, ale jeszcze bardzo wiele przed nami. Ja myślę, że pani poruszyła tyle problemów właśnie związanych głównie z organizmami modyfikowanymi genetycznie, że tutaj trudno nam w tej chwili do wszystkich się tych rzeczy ustosunkować. Natomiast myślę, jedna rzecz, która na pewno się zgodzimy, że ma pani całkowitą rację, że organizmy modyfikowane genetycznie są negatywne w stosunku do życia, do przyrody, jak i też do człowieka. I to, że jest to pewien ciąg logiczny mówiący o tym, że żywność ekologiczna przeciwstawia się żywności konwencjonalnej, a żywność konwencjonalna napędza klientów przemysłu farmaceutycznego i lekarzy, no tutaj można powiedzieć, że w tym momencie punkt właściwie...
Ja myślę, że tak, panie doktorze, to co powiedziała pani Kazimiera jest bardzo ważne i dobrze by było, gdyby te jej wszystkie informacje były publikowane w gazetach, żeby docierały, żeby jednak również oprócz informacji tej słownej również była pisemna, to być może, że udałoby się też dotrzeć do społeczeństwa, bo nie wszyscy słuchają Radia Maryja, na pewno niektórzy czytają nasz dziennik i dobrze by było, aby te informacje o tych wszystkich sprawach były jak najszerzej informowane, za co bardzo dziękujemy.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, witamy bardzo.
Witam serdecznie ojca, witam serdecznie pana redaktora oraz gości zaproszonych. Dzisiaj mówi Stanisław z Niemiec. Proszę państwa, proszę ojca. Sytuacja, jaka spotyka w tej chwili Polskę, ona była zaplanowana. My wiemy o tym, tutaj mieszkając od lat w tej strefie, która już się poddała, właśnie w strefie europejskiej, która się już poddała GMO, że jest to systematycznie wprowadzanie nie tylko pasz, ale także i produktów zawierających GMO do obrotu i właśnie za pomocą tych mega sklepów olbrzymich powierzchni, na których się sprzedaje żywność, a to się opłaca tylko tym firmom dlatego, że mogą od producentów, którzy produkują, nie wytwarzają, tylko produkują tę żywność w olbrzymich ilościach. Naturalnie to wszystko się bierze z tego, że większość ludzi kupuje poprzez patrzenie na produkt żywnościowy. Tak to jest, że człowiek został stworzony i jeśli zobaczy coś, co ładnie wygląda, to miałby ochotę zjeść. Natomiast niewiele osób zastanawia się nad nie tylko składem chemicznym, ale w jaki sposób zostało to warzywo na przykład wytworzone, albo co może zawierać, jeśli jest importowane poza sezonem na przykład z Holandii. Przykładowo podam państwu, można zobaczyć w internecie olbrzymie powierzchnie, które są zabudowane w Hiszpanii, gdzie troszeczkę wcześniej jest słońce, w związku z tym całe południe Hiszpanii przy pomocy tej taniej siły roboczej uciekinierów z Afryki zostało zabudowane konstrukcjami, na których utrzymywana jest folia, a pod tą folią za pomocą olbrzymiej ilości pestycydów oraz nawozów sztucznych uprawia się te warzywa, które później tak bardzo ładnie, w cudzysłowie mówię, wyglądają na półkach sklepowych także w Polsce. Co się dzieje dalej? Ziemia jałowieje, ziemia jest wypłukiwana sól przy pomocy tej wody, bo tam w ciągu lata na przykład musi być używana olbrzymia ilość wody pod tą folią, a pod folią jest, jeśli jest dużo wody, to rodzą się grzyby. Żeby nie rodziły się grzyby, naturalnie trzeba do tej wody dodać środków, które te grzyby zabijają. My wiemy o tym, że sepsa, która jest w Polsce, ma bardzo dziwne podłoże, mianowicie nie sprecyzowano, ale jest to ogólne zatrucie organizmu. Bardzo podobała mi się wypowiedź tego z panów, który mówił o szkodliwości działania tych bakterii na kukurydze. Zresztą to zostało potwierdzone, ponieważ jeden z rolników, który wprowadzał właśnie tą kukurydzę genetycznie manipulowaną tutaj w Niemczech, przez lata popisywał się przed tym, przed sąsiadami do pewnego czasu. W zeszłym roku cały cykl artykułów w tygodniku Der Spiegel udowodnił, że ten rolnik stał się przeciwnikiem, ponieważ w ciągu dwóch czy trzech tygodni prawie całe stado mu po prostu wyzdychało. I coś, co się okazało. On coraz więcej tej kukurydzy genetycznie manipulowanej dawał jako paszę i okazało się, że nie jest w stanie krowa przetrawić tego, ponieważ właśnie odporna na wszelkiego rodzaju bakterie, które pomagają przy każdemu żywemu organizmowi, pomagają przy trawieniu, ssakom szczególnie, powoduje to, że po prostu te krowy zdychały, ponieważ te bakterie zostały zabite. W związku z tym olbrzymi apel. Ten pan, który mówił o wywożeniu środków z oczyszczalni ścieków na pola, wywożeniu nawozu, który jest robiony ze spalarni na przykład padliny bądź resztek poubojowych, także na pola. To dostaje się do obiegu wód. To idzie wszystko do tych strumyków i rzek, z których później my pobieramy wodę. Dostaje się po pewnym czasie do studni, podobnie jak nawozy. I tak dalej powoduje to, że tutaj już w zasadzie, jak zrobiono badania jeszcze przed laty nad szkodliwością nawozów sztucznych, to stwierdzono, żeby wypłukać tę wodę z wód gruntowych, raczej te szkodliwe środki chemiczne, potrzebne jest 15 lat nieużywania ich. Ponieważ to jest niemożliwe, żeby nie używać tych nawozów, w związku z tym wszyscy zaprzestano nawet badań, które mogą potwierdzić to, że większość chorób związanych właśnie z rakowaczeniem komórek jest związana z rakowaczeniem komórek jest związana z tym, że organizm sobie nie może dać rady z tą ilością genetycznie manipulowanych oraz chemii, która jest obecna w powietrzu i w wodzie. Zachęcam do działania. Tego działania jest więcej, także w zachodniej Europie i prosiłbym, aby nie rezygnować. Natomiast mam prośbę do ojca oraz do pana redaktora, aby ten dorobek Radia Maryja, który przez lata był przekazywany słuchaczom Radia Maryja, został opracowany na przykład poprzez studentów. Bardzo wiele bardzo mądrych audycji, na przykład ci rolnicy, którzy przyjechali z Kanady, przypominam sobie, przekazywało to już Radio Maryja. Nie wolno tego zaprzepaszczać.
Bardzo dziękujemy panu Stanisławie.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Może panie Marku.
Tak, ja bym się tu odniósł. Ja myślę, że widzimy, że pogoń za zyskiem, taki zysk za wszelką cenę jest czymś, co jest przeciwieństwem tradycyjnego rolnictwa, ponieważ tradycyjne rolnictwo to jest proces zrównoważony. Taki typowy rolnik miał przecież, ma jeszcze i kury, i krowy, i konie, i sad, i warzywa, i zboża, buraki i tak dalej. Więc jeżeli coś się nie uda, jest nieurodzaj, jest susza, to coś innego się uda. Jeżeli świnie na przykład mają za niskie ceny, no to on sam zje te świnie. Natomiast jak ktoś uwierzy wielkim korporacjom, które obiecują krocie i zrobi monokulturę, podpisze kontrakt, weźmie kredyty bankowe, to jest to, co zniszczyło farmerów amerykańskich. W Stanach Zjednoczonych już właściwie nie ma hodowców, niezależnych hodowców świń. I w Stanach Zjednoczonych odsetek samobójstw wśród farmerów jest zastraszający. Farmer amerykański przeciętnie popełnia samobójstwo w niedzielę o 11 rano, kiedy rodzina idzie do kościoła. I nam się mówi, że farmer amerykański, że rolnictwo amerykańskie ma być wzorem dla nas. Czyli co? My mamy też popełniać samobójstwa? My powinniśmy wierzyć w to, co mamy własnego. Nasze rolnictwo jest ewenementem w skali całej Europy. Mamy małe gospodarstwa rodzinne, mamy zrównoważone gospodarowanie. Polski rolnik nie marzy o Mercedesie albo wakacjach na Hawajach i nie dąży do tego za wszelką cenę. On się cieszy z tego, co ma. Nie można tego burzyć. Nie możemy pozwolić na to, żeby ludzie myśleli, że dopiero jak będzie wielki zysk, to coś osiągną. Bo wtedy taki farmer obserwuje tylko, jakie są notowania danego zboża, danego produktu. Na giełdach i on się zamienia w hazardzistę, on już nie jest rolnikiem.
Prosimy bardzo.
Niebo niepochwalone jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałbym pozdrowić szanownego ojca oraz gości, pana Grabiankę również. Panowie, ja mam może takie...
A możemy wiedzieć, kto mówi?
Jacek z Podkarpacia.
Witam.
Ja może miałem takie... propozycję bym podał. Jeden z panów tutaj podał modyfikowaną kukurydzę genetycznie plus te krzyżówki. Panowie, jeżeli byście tak powiedzieli dokładnie, o co to chodzi, ludziom wytłumaczyć, zastraszyć ludzi, to każdy będzie wiedział, o co chodzi. Wiadomo, no nikt tu nie chce mieć jakichś po prostu drutów, no to jest przenośni tych plastikowych w glebie ani w tym rodzaju, to jest po prostu nie do wyplemienia. Tak samo jak jedna z pań tutaj poruszyła sprawy tych ślimaków czy tak dalej, zarazy i to wszystko. Panowie, jeżeli się tego nie weźmiemy sami za siebie, to będziemy padać jak przysłowiowe muchy. Już nie mówiąc o skażeniu terenu innymi środkami, tylko o samym GMO. Jeszcze mam takie pytanie do pana Grabianki. W jaki sposób założyć te stowarzyszenia? Może to wszystko.
Pani Irena, bardzo proszę.
Może przechodzę na pozwół.
Dziękujemy bardzo.
No, założyć stowarzyszenie jest, bym powiedziała, bardzo łatwo, bo są stowarzyszenia zwykłe i stowarzyszenia, które mają osobowość prawną. Jeśli się chce założyć stowarzyszenie zwykłe, można to zrobić w ciągu jednego dnia. Wystarczy 15 osób, które chce założyć takie stowarzyszenie. To stowarzyszenie zgłasza się w starostwie i tam dokładnie powiedzą, jakie dokumenty trzeba wypełnić, trzeba napisać swój statut i po prostu zacząć działać. Natomiast jest również stowarzyszenie inne, takie jak nasze, które ma osobowość prawną, więc zgłosiliśmy w sądzie, mamy swój numer w sądzie rejestrowym i też działamy w oparciu o statut opracowany i zarejestrowany w sądzie.
Pani Ireno, jak można ewentualnie pomóc, bo wasze stowarzyszenie może zakładać również oddziały.
Więc tak, najpierw stowarzyszenie powstało, rekrutowało się, że tak powiem, z mieszkańców gminy Miasteczko i gminy Kaczory. Ale zaczęły się do nas zwracać z prośbą o pomoc ludzie z innych miejscowości z kraju i w związku z tym zaproponowaliśmy powstawanie kół naszego stowarzyszenia. Przy czym działalność nasza wygląda w ten sposób, że zarząd pomaga, ale działać muszą mieszkańcy na danym terenie, bo każda gmina, każde koło ma inny rodzaj problemu.
Oczywiście.
I staramy się pomagać, jak po prostu być stroną w postępowaniach.
Ale żeby móc ewentualnie pomóc ludziom, to by dobrze, by pani podawała, w jaki sposób się można skontaktować z wami.
Z nami można się skontaktować, po prostu mamy swoją stronę internetową www.wel przez V jak Wiktoria, E jak Ewa, L jak Lucyna małymi literami, .pl. Tam jest napisany nasz statut, żeby ktoś się mógł zainteresować. Tam jest adres, tam jest telefon, wszystko jest napisane.
Ja myślę, że dobrze było podać również telefon, dlatego że taki długi spis to
No telefon to do stowarzyszenia to jest 067 kierunek 28 38 034 albo 20 067 28 38 737, ewentualnie komórka 606 37 31 22.
Bardzo dużo tych telefonów.
Zobacz, jak niewiele, jak wiele było. Przezroczysta noc, jak cień złotych nitek drżenie. Wtedy jeszcze wszystko, co nam się przyśniło, mogło budzić się jak dzień i było spełnieniem. Wołaj mnie tamtym głosem, wołaj mnie. Życie, nie baw się moim losem, nie baw się. Życie, daj nam czas, nie drwij, nie kpij z nas. Życie, usłysz nas, bo masz nas tylko jeden raz. Tyle się pragnęło, tyle się traciło. Własną trasą dzień po dniu, jak łupina płynął, aż w końcu to wszystko, wszystko jednym było i zabrakło ust i słów oniemiałych chwilą. Wołaj mnie tamtym głosem, wołaj mnie. Życie, nie baw się moim losem, nie baw się. Życie, daj nam czas i nie drwij, nie kpij z nas. Życie, usłysz nas, bo masz nas tylko jeden raz.
To nie tak wiele, ale najwięcej. To nie tak łatwo, jak chciało serce. Nie tak mocno, ale najmocniej. To nie tak prosto, ale najprościej.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Irena z Koszalina, witam serdecznie.
Witamy pani Irena.
Proszę.
Witamy panią Irenę.
Witam serdecznie. Mam dwie propozycje w związku ze sprawą, bo no, wszyscy wiemy doskonale, że o bezpieczeństwie zdrowia Polaków zdecyduje tylko rolnictwo ekologiczne. Więc pierwsza sprawa to informacje ze stron internetowych. Pierwsza rzecz, którą mam do zaproponowania, to to, żeby odbyło się referendum obywatelskie. Takie referendum, czytam, miało miejsce, to jest strona solgefree.org, miało miejsce 27 listopada 2005 roku w Szwajcarii i obywatele zdecydowali o zakazie GMO w Szwajcarii na 5 lat na razie. Więc mam pytanie do Państwa, gdzie byśmy mogli pisać takie wnioski o to, że chcemy referendum obywatelskiego w sprawie GMO? Ewentualnie wzór mógłby się ukazać. To jedna sprawa. Druga sprawa, na stronie internetowej rosyjskiej tym razem, zaraz powiem, a to w nawiązaniu do tego, co powiedział pan Grabianka wcześniej, powiedział pan o tym, że Ukraina ma swoją soję niegenetyczną, więc jakim sposobem Ukraina może się zgodzić na import naszego, przepraszam w cudzysłowie, bo to chodzi o to mięso ze Schmidtfielda i Poldanoru na soi genetycznie modyfikowanej, jak się zgodzi na import mięsa z soją genetycznie modyfikowaną? A druga sprawa. Wspomnieli Państwo o tym, że jest zakaz już na żywienie zbiorowe GMO w Rosji. Więc jak Rosja się zgodzi na import tego samego mięsa z soją genetycznie modyfikowaną? Więc dwie sprawy mamy jasne, tylko pan Leper nie mówi o tym jasno i nikt nie mówi jasno, o co faktycznie chodzi. I tu mam na stronie internetowej www.regnum.ru, to jest strona rosyjska i w języku angielskim też, zatytułowana Irina Ermakowa jest wiceprezydentem Rosyjskiej Narodowej Organizacji Genetycznego Bezpieczeństwa. I teraz ona i na podstawie jej właśnie badań prezydent Rosji takie kroki przedsięwziął odnośnie dzieci na razie. Więc tu na tej stronie czytamy, że na podstawie badań właśnie w 2005 roku na szczurach, które mają DNA podobne do ludzi, ona udowodniła, że żywione soją szczury przed zapłodnieniem po urodzeniu więcej niż połowa wkrótce zdechła. 40% z tych, które przetrwały, były opóźnione w rozwoju i miały niedorozwój organów wewnętrznych albo znacznie mniejsze. I, no, były agresywne oczywiście, bo były chore. I część z nich nie miała instynktu macierzyńskiego. Teraz tak, w rezultacie tych badań dzisiaj dowiadujemy się, że pani doktor nauk biologicznych Ermakowa założyła taką, w ramach tej akcji zaczęła, ja tu tłumaczę na bieżąco z angielskiego, zaczęła międzynarodową akcję. I tu mam prośbę do pana Marka Krydy, panie doktorze, żeby pan włączył się do tej międzynarodowej akcji, którą ona rozpoczyna, pod nazwą Safety Test, czyli test bezpieczeństwa, żeby znaleźć pieniądze na publiczne badania we wszystkich krajach na udowodnienie oddziaływania GMO na ssaki. Więc strona internetowa jest www.regnum.ru, zresztą pod hasłem Irina Ermakowa. Można znaleźć informacje o tym w internecie.
Dziękujemy pani Ireno bardzo, bardzo proszę panie Marku.
No, ja bym się odniósł najpierw do kwestii referendum. Myśmy też postulowali zrobienie referendum w Polsce na temat przynajmniej moratorium w sprawie GMO, ale przed dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości i potem koalicyjnego rządu, dlatego że rząd, myślę, że referendum nie ma sensu w sytuacji, kiedy rząd deklaruje, że nie chce GMO. Jest tylko pytanie, na ile ta polityka będzie wyegzekwowana, ponieważ nie jest tak prosto, okazuje się, to wyegzekwować tą politykę w Polsce, skoro na przykład samo Ministerstwo Środowiska, oceniając nową ustawę o GMO, pisze w ocenie, że nie ma pewności, czy ma stosować politykę rządu, czy politykę Unii Europejskiej. Europejskiej w tym temacie. Tu jest pies pogrzebany. To jest główny problem, że politycy wyraźnie się zdeklarowali w wykonaniu tych wszystkich zamierzeń. Polska wolna od GMO. A druga sprawa, badania dr Jermakowej, oczywiście jest tak, jak pani mówi, czyli badania na szczurach wyraźnie pokazały, jakie wady ma soja modyfikowana genetycznie, ale to nie jest tak, że Rosja też ma jedną politykę, na przykład nie przyjmuje importu mięsa od zwierząt karmionych GMO. Przyjmuje ten import. Na przykład bardzo wzrósł import z Danii, kiedy skończył się import z Polski. Również tak samo jest z Ukrainą. Oni importują na przykład z Brazylii dużo mięsa, więc to nie jest tak, że te kraje tylko marzą o tym, żeby to mięso było bez GMO. One mogą użyć jako argumentu, że polskie mięso nie bardzo im odpowiada. Więc to jeszcze nie jest ta droga. Myślę, że trzeba wyegzekwować prawo i jeżeli rząd będzie realizował swoją politykę, czyli Polska wolna od GMO, to będziemy w domu, wszystko będzie dobrze. Myślę, że trzeba pomóc rządowi.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo. No ktoś wybiera akurat, przyciska, już nie wie, że już jest na antenie. Halo?
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 Słuchamy, proszę bardzo.
Słucham.
To my słuchamy.
Jestem na wizji?
Na wizji nie, ale na fonii.
Proszę, nie wiem. Słucham tej audycji. Słucham tej audycji i tak myślę o tym. Przecież łatwo to jest. Jest to łatwo do załatwienia. Ten rząd jest jakiś do załatwienia. Na przykład była tam powiedziane, jak się chronić się przed nasionami genetycznymi. No to przecież niech rząd rozkaże, że w każdym sklepie nasiennym ma być spis, które nasiona są genetycznie, spis, gdzie są nasiona genetyczne, a gdzie nie genetyczne.
Tak, dziękujemy panu serdecznie.
Bardzo proszę, panie doktorze, bo właśnie tutaj pan o tym mówił częściowo, prawda?
Znaczy, w zasadzie w Polsce nie ma nasion modyfikowanych genetycznie, nie zostały dopuszczone do produkcji, do używania, stąd też w sklepie nie mogą być oddzielone nasiona produkowane w sposób naturalny od nasion modyfikowany genetycznie. Także takiego problemu jeszcze nie mamy, ale na pewno w przyszłości, gdyby powstał, na pewno taka droga wyartykułowania właśnie tej różnicy powinna się znaleźć.
Chyba, że się pojawią nasiona nielegalnie na rynku, bo tak, słyszy się ciągle takie pogłoski i są niektórzy tacy, którzy bardzo krytykują inspekcję nasienną, że tak bardzo po macoszemu kontroluje import różnych nasion, więc być może nie wiemy, co tam przychodzi do Polski.
Jest kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tak słucham właśnie tej audycji i troszkę mnie bulwersuje ta teraz walka o prawdę, a to wszystko, to cała dyskusja, to według mojego odczucia prowadzi donikąd. Geneza założenia, jak my uzyskali już tę niepodległość, była taka: rozwalić wszystkie te relikty PRL-u, te wszystkie kołchozy, jak ich tam nazywano, duże gospodarstwa. Tradycją polską ma być gospodarstwo rodzinne. I równocześnie pojawiła się ta propaganda, że jaka to PRL-owska polska żywność jest szkodliwa, jak zakażona nadmiarem nawozu. Więc tu już była geneza tego kłamstwa, bo polski chłop nigdy nie był tak zasobny, żeby se mógł pozwolić na przenawozowanie nawozami sztucznymi. I o tym każdy wiedział dobrze. Więc trzeba było jakby uskuteczniać tę propagandę, żeby tego chłopa zdezorientować. Oczywiście zamierzenie było z góry w tej materii takie, żeby ulec tym naciskom zachodnim, bo takśmy tęsknili do tego zachodu. No i w konsekwencji można stwierdzić jednym słowem, że dokonano Holokaustu wsi. Jeżeli chodzi
dobrze,
o
ale może...
wręcz Holokaustu wsi.
Dobrze,
i co najgorsze, że mimo wszystko ta wieś niestety to była bastionem tradycji polskich, tradycji katolickich. Tam się nie rozmieniało na drobne, tylko się żyło po prostu według tych zasad staropolskich, tego wszystkiego. A to wszystko, co my dzisiaj to słuchamy, tych audycji, tego, to jest oczywiście suwerenność my zaprzedali Unii i oni pieniążki od nas biorą to, co się należy i już tam nie wnikam w to, czy to jest jesteśmy płatnikami brutto, czy netto, niewiele się na tym. Natomiast jak się słucha, jak oni rozdysponowują te wielkie nasze pieniądze, jak słuchałem kiedyś wypowiedzi pani minister Gęsickiej, no to tysiące ludzi pracuje na to, żeby te środki pozyskać. Daj Boże, żeby im, tym tysiącom ludzi, którzy nad tym pracują, te środki wystarczyły, żeby się sami opłacili.
Dziękujemy panu bardzo. Panie Marku, bardzo proszę.
Tak, ja bym się tutaj odniósł. To znaczy, na pewno pamiętamy, że receptury jeszcze z czasów PRL-u dotyczące na przykład wędlin, wycofano te receptury chyba kilka lat temu i faktycznie wtedy była większa dyscyplina w tych recepturach i kontrolowaniu żywności niż jest w tej chwili. W tej chwili jest wolna amerykanka, gdzie do wędlin dodaje się soję modyfikowaną genetycznie w coraz większych ilościach. Druga sprawa, PGR-y. Przecież faktycznie można było coś robić z PGR-ami, ale w taki sposób, żeby gmina mogła decydować, co się dzieje z tym PGR-em, ale w Polsce tego nie zrobiono. Również Polska w połowie lat 90. stała się ogromnym importerem żywności z Unii Europejskiej. Jakoś się o tym nie pamięta, nie mówi. I potem, jak zniesiono te bariery w 2004 roku, 1 maja, to się okazało, że eksportujemy dużo, ale to dlatego, że bariery były wcześniej, a nie dlatego, że Unia jest taka dobra i zaczęła pomagać polskim rolnikom. Więc pewne rzeczy faktycznie się pogorszyły przez lata. Mówi się również o tym, że kiedyś zwierzęta były ubezpieczone, w związku z tym była ewidencja zwierząt. W tej chwili jest ogromny problem ewidencji zwierząt. Była kontrola NIK-u w Małopolsce, która wykazała, że tradycyjnie duża część zwierząt nie jest ewidencjonowana. Więc w takich warunkach, przy tej braku kontroli nad wędlinami, nad zwierzętami, nad innymi sprawami, jest bardzo łatwo łowić ryby w mętnej wodzie. Myślę, że inspekcje muszą zdecydowanie poprawić swoje funkcjonowanie.
Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Saloma z Warszawy. Ja chciałabym tutaj, słuchając rozmów, chciałabym jeszcze zapytać się w zasadzie tutaj państwa, czy jest coś wiadomo w naszych instytutach różnych naukowych, co się dzieje pod tym kątem, bo mówimy właściwie o takim zagrożeniu zachodnim głównie. Dlaczego o tym pytam? Dlatego, że kilka dni temu słyszałam w jednym z audycji w telewizji taką informację, że w jednym z instytutów Uniwersytetu Poznańskiego są prowadzone próby, że właśnie już jest, zdaje się, że już nawet jest to ukończone, wyprodukowanie ziemniaka, który będzie odporny na suszę i że to jest właśnie pod tym kątem, że tam te geny z tego ziemniaka, które są odpowiedzialne za wodę, że są usuwane i żeby po prostu on był odporny na suszę i że w dalszej kolejności badania mają być prowadzone pod takim kątem również kapusty i jeszcze jakiegoś innego tam, jednej rośliny, już nie pamiętam jakie. W związku z tym chciałabym się zapytać, czy to jest u nas kontrolowane, czy coś wiadomo, bo mówimy o tym zachodzie, a tu właściwie, no można powiedzieć, no bardzo blisko nas takie próby się dzieją. No,
takich prób jest bardzo dużo robionych.
No właśnie, ja może posłucham na antenie, dobrze?
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Komisja Europejska ogłasza ostatnio, że ma być dopuszczony do do upraw w Europie ziemniak, ale on ma być przeznaczony wyłącznie na skrobie i właściwie Polski to nie interesuje na szczęście, bo my i tak mamy za dużo skrobi i kwoty nas tak ograniczają, że nie ma o czym mówić przy obecnych ziemniakach. I dlatego jest to bardzo dziwne, że znowu pojawia się informacja, że jakiś cudowny ziemniak jest tam gdzieś opracowywany, bo ciągle słyszymy takie sensacyjne informacje, że nie wiem, kot, który nie alergizuje, sklonowany kot o cudownych właściwościach. Ja myślę, że to jest robota koncernów biotechnologii. Oni wynajdują takie sensacyjki, żeby pokazywać, jak bardzo tutaj mogą cuda zrobić w genetyce. Zabawią się w Pana Boga, bo natura jest bezwzględna. Natura nie znosi kłamstwa. Jeżeli próbujemy z jakichś takich niskich pobudek coś tutaj w naturze grzebać, ona się zemści. Tylko często następne pokolenia, czy środowisko, czy nasi sąsiedzi muszą zapłacić cenę za to.
Panie Marku, ale z tego co wiem, to są u nas poleczka doświadczalne, są u nas instytuty, które pracują nad różnego rodzaju roślinami genetycznie modyfikowanymi.
Tak, ale ramowe stanowisko rządu mówią wyraźnie, Polska jest zainteresowana wyłącznie tymi uprawami, które są pod przykryciem izolowane uprawy, a poza tym nawet jeżeli jakieś małe uprawy ziemniaka tam doświadczalne by były, to myślę, że tutaj doktor Szymona by się ze mną zgodził. Bezpośrednie zagrożenie nie jest tak ogromne jak w przypadku szczególnie rzepaku, czy również kukurydzy i innych upraw.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo. Nie słyszymy się. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałam pozdrowić zgromadzonych gości i ojca prowadzącego.
Szczęść Boże.
A mówi Alicja z Krakowa. Mam takie pytanie. Czy w świetle tych wiadomości, których mamy na temat mutantów, produkcja mutantów jest korzyścią dla nas, czy też jest zaprogramowanym wypełnianiem protokołów do zredukowania ludności? To jest wszystko, dziękuję.
Jeszcze raz, przepraszam.
Moje pytanie było takie, czy w świetle wiadomości, jakie mamy w tej chwili na temat mutantów, jakie korzyści mamy, co jest oczywiste, negatywne, czy to jest troska globalistów o nasze, o wyżywienie ludności, czy też o zredukowanie, czy wypełnienie protokołów, zredukowanie ludności globalnie.
Dziękujemy.
Panie doktorze, bardzo proszę.
Myślę, że pani sobie częściowo odpowiedziała, ponieważ trzeba powiedzieć tak, że duże koncerny, które mają bogate instytuty, które pracują nad organizmami modyfikowanymi genetycznymi, nie robią tego dla szerokiej publiczności, tylko są to organizmy zamawiane przez dużych producentów. I oni mówią, o jakich cechach, jakie walory powinien mieć organizm, który chcą wprowadzić do produkcji. I to nie jest produkcja dla konsumenta, dla człowieka, tylko dla producenta. Produkuje się na przykład kwadratowe pomidory, żeby ładnie można było opakować. Produkuje się ziemniaki, które można ugotować i przez 3 miesiące one się nie zepsują po ugotowaniu. I tym podobne przykłady. No, mówiliśmy tutaj o roślinach, które są odporne na działanie szkodników. To też jest produkcja pod określonego producenta, nie pod konsumenta.
Odbierzmy kolejny telefon może.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy. Bardzo proszę.
Halo?
Słuchamy pana.
Ja na telewizji.
To nie to, bo tu jest radio, nie telewizja. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Charkowski Andrzej, młody rolnik.
Witamy pana, proszę bardzo. Słuchamy.
Halo?
Tak, tak, bardzo prosimy.
Już jestem na fonii?
Tak jest.
Ja mam takie pytanie. Generalnie jako młody rolnik, widząc firmy, które konkurują z nami, jest problem tego typu, iż one uzyskują większe plony niż ten rolnik, który działa na zasadach tradycyjnych. I tutaj jest problem, dla tych osób, które chciałby, załóżmy, zaistnieć, jak te koncerny zachodnie na polskim rynku, bo załóżmy, młodzież też jest ambitna, ja też jestem osobą ambitną i pojawia się problem, bo ja z omacnicą jest no, coraz większy problem i to jest no, ważna rzecz, nad którą trzeba by było się też zastanowić. Jak tutaj przeciwdziałać?
Prosimy bardzo, panie Hubercie.
Ja mam takie pytanie, a ile pan ma hektarów i czym pan się zajmuje konkretnie?
Ile mam hektarów? Mam 300 hektarów.
O, no to...
To już pan jest takim bardzo dobrym...
Chciałem panu polecić gospodarowanie ekologiczne, ale no w tym wypadku raczej będzie panu trudno. No...
Wywodzę się z rodziny rolniczej. Generalnie moja siostra też ma gospodarstwo. Ja z żoną prowadzimy gospodarstwo. No i uprawialiśmy i uprawiamy kukurydzę tą tradycyjnym sposobem. No i dotknęła nas susza i generalnie omacnica. I niestety, no, co niektóre firmy, no, prawie wszystkie, patrzą na zysk głównie.
No oczywiście, no każdy rolnik powinien patrzeć na zysk swojego gospodarstwa. Okay. Ale jaką produkcję zwierzęcą prowadzicie?
Nie ma produkcji nie ma. Zwierzęcej.
W chwili obecnej nie ma, aczkolwiek staramy się bydło mięsne wprowadzić do produkcji, ze względu na to, że też jesteśmy, no prowadzimy gorzelnię. Gorzelnię też mamy i generalnie chcielibyśmy wykorzystać wywar do skarmienia bydła mięsnego.
Czyli rozumiem, że zastanawia się pan, czy stosować GMO, czy nie? O to chodzi?
Nie, oczywiście, że nie.
No,
że
ja
generalnie, jeżeli ja zbieram 5 ton kukurydzy, a co niektórzy, załóżmy, jak jeżdżą na szkolenia, mi mówią, że jest w perspektywie coś takiego, żeby zbierać po 11 ton kukurydzy, to pojawia się problem, jak ja z tymi koncernami mam konkurować. Oni idą głównie na ilość, ja mogę iść na jakość.
Wydaje mi się, że wie pan, że jeżeli pan szerzej spojrzy, to i w przyszłości te 11 ton kukurydzy też nie dadzą im z hektara zysku, dlatego że koszty wyprodukowania tych 11 ton będą równoznaczne z pańskimi 5, ale jeżeli to, co pan proponuje w tej chwili, przejścia na bydło mięsne, jest to na dzień dzisiejszy, dzisiaj, jutro, może jeszcze pojutrze, będzie dobrze opłacalna sprawa, dlatego że bydła mięsnego brakuje w Europie, brakuje również troszeczkę dalej. Mm-hmm. Także ja myślę, że tutaj w tym kierunku, raczej bardziej hodowli i tej, która no, będzie niosła ze sobą opłacalność, a więc bydła mięsnego na pewno będzie dobra. Pani Reno, pani chciała.
Ja bym może chciała zapytać jeszcze pana. No, ja zdaję sobie sprawę z tego, że wielkie koncerny są nastawione wyłącznie na zysk, ale myślę sobie, że pan jako właśnie rolnik, wychowany tutaj na tradycyjnym rolnictwie, to oprócz zysku będzie widział dobro powszechne, bo jeśli pan wyprodukuje zdrową kukurydzę, to jej będzie zdrowa pasza, to i będą zdrowe zwierzęta i będą zdrowsi wszyscy konsumenci, którzy będą spożywać to mięso.
I będzie możliwość no, na pewno lepszego sprzedania tego mięsa.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Powoli zbliżamy się do końca, panie Michale, więc może będziemy już powoli podsumowywać.
Proszę bardzo, więc może zaczniemy od lewej strony. Bardzo proszę, panie Hubercie.
Oj, tyle problemów, tyle tematów. No, generalnie jeżeli chodzi o działanie oddolne, no to bardzo zachęcam do tworzenia stowarzyszeń, jeżeli jest taka potrzeba, żeby przeciwstawiać się zagrożeniom. No, u nas jest taki przypadek, właśnie obiecałem, że wspomnę o tym, pana Grabińskiego, który toczy bój sądowy właśnie z panem Stokłosą o zatrucie jeziora i stało się to dawno, kiedy jeszcze naszego stowarzyszenia nie było i nie miał się kto nim zaopiekować i prawda jest taka, że nie wiadomo jaki ten wyrok zapadnie, może być to różnie, chociaż sprawa jest ewidentna, by się mogło wydawać, a gdyby miał się wtedy gdzie zwrócić o pomoc, to myślę, że sprawy by się potoczyły zupełnie inaczej, dlatego jeżeli widzicie państwo problemy i czujecie potrzebę, no to organizujcie się i działajcie, bo nam się, myślę, udało.
No, pani Ireno, no gratuluję.
No ja popieram tutaj kolegę ze stowarzyszenia zresztą. Trzeba się organizować i niestety, może użyję tu brzydkiego słowa, ale niestety, czy musimy wymuszać na władzy pewne posunięcia takie, które będą zdrowe dla społeczeństwa? I myślę, że tutaj duża świadomość społeczna, proszę Państwa, niestety przy wyborach trzeba głosować na ludzi, którzy są wrażliwi społecznie, a nie tylko ci, którzy chcą na górze być w Sejmie i podejmować decyzje i decydować o naszym prawie.
Albo mają dobre układy i ludzie omatają.
Jeszcze obiecałem, przepraszam, 8 lutego o godzinie 14 w Pile jest ogłoszenie wyroku. Kto będzie mógł, zapraszam do sądu w Pile.
8 lutego, czyli 8 lutego, niedługo.
Tak.
Panie doktorze.
Ja myślę, że mówiliśmy tutaj dużo o niebezpieczeństwach czyhających przez od GMO, no ale trzeba popatrzeć, że w ciągu kilkudziesięciu właściwie lat, ostatnich lat w rolnictwie wytworzono wiele bardzo cennych odmian roślin w sposób naturalny, które dają i wysokie plony, i bardzo zdrowe plony. I nie wydaje się nam w tej chwili, żeby potrzeba była tworzenia organizmów transgenicznych. Widzimy wiele negatywnych skutków. Te organizmy nie zostały przebadane. Przewinęła mi się w ubiegłym roku taka wzmianka, że Brytyjska Akademia Nauk poprosiła premiera Blaira o moratorium, 25-letnie moratorium na wprowadzenie organizmów modyfikowanych w Wielkiej Brytanii, co oczywiście nie zostało wprowadzone i także gdzieś to tam umknęło, a więc naukowcy też widzą niebezpieczeństwa w wyniku nieprzebadania wpływu na środowisko, na zdrowie człowieka tych organizmów. Dlatego też powinniśmy się głęboko zastanowić, czy pozwolić na wprowadzenie tych organizmów na szerszą skalę. Natomiast, jak mówię, jest możliwość produkowania żywności, dużych ilości żywności metodami ekologicznymi i powinniśmy w tym kierunku dążyć.
Pan Marek Kryda.
Polska jest tradycyjnym krajem rolniczym i musimy zrobić wszystko, żeby tematy rolnicze, te, o których dzisiaj mówimy, żeby one nie były spychane na margines życia społecznego. Myślę, że tak jak sprawa eksportu polskiego mięsa do Rosji i na Ukrainę, czy teraz ostatnio ceny skupu żywca trzody chlewnej, one wpychają, pokazują, że temat rolniczy jednak staje się tematem politycznym i ważnym. I my musimy wykorzystać takie momenty, dlatego że jeżeli nie będzie decyzji mądrych w tej chwili rządzących, to na przykład kryzys cenowy na żywiec wieprzowy będzie cały czas, ponieważ produkcja w wielkich fermach narasta. Jest najwyższy czas na moratorium dla wielkich ferm hodowlanych w Polsce. Jest najwyższy czas, żeby Polska była krajem wolnym od GMO. I się bardzo cieszę, że jest takie miejsce w Polsce, Toruń, tu, gdzie teraz jesteśmy, gdzie możemy tak szczerze i tak otwarcie o tym dyskutować.
Bardzo serdecznie chcę Państwu podziękować za dzisiejszy udział w tych naszych audycjach. Myślę, że dzięki temu właśnie, że jest Radio Maryja, jest szansa mówienia o tych rzeczach. Ta audycja dzisiaj miała nam znowu uprzytomnić, jakie są duże zagrożenia w związku z GMO, a szczególnie z kluczem przemysłowym, na jakim stopniu rozwoju tego wszystkiego już jesteśmy i co zrobić, żeby się przed tym obronić. Myślę, że te wszystkie tutaj telefony, jak również i Państwa informacje mają posłużyć przede wszystkim do tego, żeby się ludzie w jakiś sposób zorganizowali, będąc świadomymi, że zagrożenia są naprawdę bardzo poważne, a szczególnie na ziemiach, powiedziałbym, Pomorza Zachodniego i również na Warmii. Tutaj jest duże, bardzo duże zagrożenie Schmidtfielda i wszystkich firm z nim współpracujących. Dlatego jeszcze raz proszę Państwa, żebyśmy się informowali nawzajem i sobie pomagali, aby to nasze rolnictwo udało się w jakiś sposób wydźwignąć z tego zagrożenia. Ojcze, dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Jeszcze chcę przypomnieć o spotkaniu z panem ministrem Janem Szyszko w najbliższą środę. o godzinie 18.10 w telewizji Trwam i o godzinie 21.40 w Radiu Maryja. Myślę, że będzie doskonała okazja, żeby o wielu tych problemach, które tutaj sygnalizowali nasi słuchacze, porozmawiać również z panem ministrem. Stawiając te pytania, prawda, no jeżeli mówimy, dlaczego rząd nie reaguje, nie robi, no to może właśnie jest okazja przedstawicielowi rządu te pytania postawić.
A ja jeszcze w takim układzie podobną sprawę będziemy mieli po stronie prawdy w środę, program interwencyjny w sprawie rolników, którzy stracili swoje udziały w mleczarni właśnie przez działanie też pewnych ludzi, którzy są w rządzie.
A większą debatę rolną planujemy na 17 lutego, na sobotę.
Zobacz.
Zapraszamy serdecznie.